zapraszamy, jeśli ktoś by chciał się czymś podzielić, czy
przemawiać. Ja mogę.
Nie musi odpocząć.
Taka mi się refleksja nasunęła, ale trochę inna może będzie usługa, bo zabiorę was trochę do Izraela i przeczytam trochę z pewnej lektury i na pewno się domyślicie w trakcie, dlaczego czytam o pewnym narodzie. Wilgoć powietrza sprawiała, że spacer po górskich wiosce w Galilei był bardziej wyczerpujący niż długa wędrówka po swojej pustyni. Fakt, że w ciężkim upale krążyliśmy uliczkami pnącymi się w górę, by po chwili stromo schodzić w dół, jeszcze bardziej potęgowało zmęczenie. Przyglądałam się gęsto budowanym domom, które pomimo ścisku sprawiały wrażenie olbrzymich. Niemal każdy z nich na dolnych piętrach był nadmiernie ozdobiony kolumnami i wymyślnymi łukami. Natomiast w wyższych partiach wydawał się niedokończony. Wszystkie domy miały przynajmniej jeden spory taras lub balkon, na którym nigdy nie brakowało stołów i krzeseł. W druzyjskiej wiosce w Galilei, kiedy pytamy o drogę, łatwiej jest znaleźć konkretny adres, pytając o nazwisko właściciela niż nazwę ulicy. Zarazem w miejscu, gdzie wszyscy się znają, miałam wrażenie, że już każdy wiedział o nas, obcych osobach, które pojawiły się na ulicach. W końcu wskazano nam właściwy dom, który próbowaliśmy znaleźć. Zbliżając się do niego, mogliśmy się domyśleć, że to było właściwe miejsce. Na tarasie wejściowym stały obficie zastawione stoły, które aż się uginały pod miskami świeżych owoców i suszonych owoców. Druzowie to specyficzna grupa ludzi w Izraelu. Choć żyją w hermetycznych wspólnotach, w dużej mierze oddzielonych od reszty społeczeństwa, szczególnie w kontekście wychowania i rodziny, bardzo wspierają Izrael i z dumą służą państwu. Z jednej strony druzowie są bardzo tajemniczy, a z drugiej ekstremalnie gościnni. Ich lojalność względem żydowskiego państwa do dzisiaj mnie zadziwia. Moja pierwsza wizyta w druzyjskiej wiosce w Izraelu wiązała się z całą serią powitań. Z muzyką, śpiewem, recytacją wierszy przeplatanych jedzeniem. Co dla nas wyglądało na wielką uroczystość, dla nich było po prostu zwykłym przywitaniem gości z organizacji chrześcijańskiej. Dopiero podczas wspólnego ucztowania nadarzyła się okazja, by zadać jakieś pytanie i z czegoś się dowiedzieć o nowym dla mnie środowisku. Podobnie jak Beduini, druzowie również bywają klasyfikowani jako część ludności arabskiej. Z tą jednak różnicą, że podczas gdy Beduini mogą mieć podzielone zdania na temat swojej przynależności etnicznej, to w Izraelu żaden druz nie powie o sobie, że jest Arabem. Choć w ich nauczaniu religijnym zdarzają się podobieństwa do islamu, również nie nazywaliby siebie muzułmanami. Rozciani głównie po ziemiach Izraela, Libanu i Syrii przez wiele pokoleń byli wierni przywódcom państw, w których mieszkali. Niemniej jednak wojna z Syrii uczyniła z nich łatwy cel dla terrorystów, którzy niszczą wszelkich innowierców w tym kraju. Tak więc pomimo przewagi liczbowej druzów w Syrii z całego Bliskiego Wschodu, ich sytuacja jest najbardziej stabilna i bezpieczna w Izraelu. W kontekście pochodzenia pośród druzów popularna jest teoria sugerująca, że są potomkami biblijnego Jetry, o którym możemy przeczytać w pierwszej księdze Biblii. I tutaj wspominam, bo to jest książka Estery Wiei, która 7 lat przebywała w Izraelu. To, co jest zapisane, w to pominę, żeby nie wydłużać czytania. Jak Mosze wyszedł z Egiptu i to, co znamy z pism właśnie, o czym się uczymy praktycznie co roku w cyklicznym czytaniu. Ta inspirująca postać historii narodu żydowskiego jest dumą druzów. Choć trudno byłoby dociec, jaka zależność naprawdę istnieje między starożytnym mędrcem z pustyni, o którym mówi Biblia, a dzisiejszą społecznością druzyjską, druzowie w Izraelu mocno podkreślają tę doktrynę i w ten sposób też tłumaczą swoje oddanie wobec narodu żydowskiego. To wyjątkowe braterstwo ze strony druzów jest widoczne w ich wioskach na każdym rogu. W wielu miejscach widać wywieszone izraelskie flagi, eksponowane z dumą i szacunkiem. Apogeum tego wręcz sionistycznego patriotyzmu jest Fakt, że prawie wszyscy gruzyjscy mężczyźni służą w izraelskim wojsku i w policji w czasie, kiedy wśród żydowskich obywateli Izraela do służby zgłasza się nieco ponad 70% mężczyzn ortodoksyjni. Mężczyźni nie służą ze względu na przekonania religijne, ze względu ze środowisk gruzyjskich do rekrutacji przystępuje ponad 80%. Większość z nich tworzy gruzyjski oddział zwiadowczy, a w policji ze względu na swoje dokonania i dobrą reputację gruzyjscy służby prawa zajmują nawet wysokie pozycje i pracują w różnych miejscach na terenie całego kraju. Ta wierność i oddanie oznaczają także, że społeczność gruzyjska straciła w imię ojczyzny nie jednego męża, nie jednego syna. Od razu mieliśmy tego głęboką świadomość, odwiedzając dom Nadi, która ugościła nas w swoim domu w towarzystwie kilku krewnych. Już przy wejściu przywitał nas potężny obraz mężczyzny w mundurze, w skromnie umeblowanym salonie. Na ścianach brakowało już wolnego miejsca. Każdy fragment był przykryty zdjęciami, dyplomami, a nawet wycinkami z gazet wyłożonymi w ramkę. Mąż Nadi zginął rok z rąk terrorysty. Wydarzenie to miało miejsce już dobrych kilka lat temu, ale w domu pamięć o nim jest pielęgnowana codziennie. Wszystkie pamiątki na ścianach są o nim, więc Nadia spogląda na niego, na jego twarz wielokrotnie każdego dnia. Kultura gruzyjska jest bardzo surowa pod względem tradycji rodzinnych i małżeństwa, więc pomimo upływu lat Nadia nie wyszła ponownie za mąż i szczerze przyznaje, że nie bierze pod uwagę powtórnego za mąż pójścia. Jej krewni traktują jej mieszkanie jako miejsce oddawania szacunku dla kogoś, kogo kochali i kogo nadal podziwiają. Więc Nadia z pokorą dba o to, aby pamięć o jej mężu nie zginęła. Od śmierci męża skupia się na wychowywaniu dzieci, a największą radością dla niej są ich sukcesy. Takich domostw jest w wioskach gruzyjskich więcej. W 2014 roku gruzyjski policjant Zidan Saif był pierwszym stróżem prawa w miejscu zdarzenia, kiedy terrorysta zaatakował jerozolimską synagogę i zamordował w tym domu modlitwy kilka osób w dniu szabatu. Saif uratował życie kolegów w mundurach, ale stracił swoje. W 2017 roku terroryści wtargnęli na wzgórze świątyni z bronią palną, zastrzelili dwóch izraelskich policjantów, Kayla Sitave i Kamila Schana. Obaj mężczyźni byli druzami. Ci bohaterowie pozostawili po sobie żony, dzieci oraz licznych członków rodziny, którzy zobowiązali się, że będą o nich zawsze pamiętać oraz że wychowują ich dzieci w duchu miłości i patriotyzmu. Po raz kolejny druzowie w Izraelu pokazali, że siła wspólnoty jest większa niż siła nienawiści. Każda osoba pochodzenia gruzyjskiego, którą poznałam, zawsze opowiadała mi o swojej rodzinie, o tym, jak wspólnie troszczą się o wspólnotę, czy to w wiosce, czy w szkole, czy w innym zakresie. Wielu na pytanie o tym, czym się zajmują, tłumaczą, jak danym zawodem zajmowali się również ich ojcowie czy dziadkowie. W środowiskach gruzyjskich popularne jest wspólne prowadzenie interesów, to też dzieci często idą w zawodowe ślady rodziców, by móc współpracować z pewnego dnia a pewnego dnia przejąć firmę rodzinną. Z tego względu pośród druzów jest bardzo niskie bezrobocie, a w ich wioskach jest to także bardzo naturalne i często spotykane, że kilka pokoleń jednej rodziny mieszka w tym samym domu. Jest to wręcz niespotykane, żeby osoby niezamężne wyprowadzały się z domu rodziców, a po ślubie zazwyczaj zostają w domu rodziców jednego z małżonków. Kiedy poznałam ten zwyczaj, zrozumiałam, dlaczego tak wiele domów w wiosce było niewykończonych. Młodzi synowie budują na domach rodziców dodatkowe piętra dla siebie i przyszłej żony. Rodziny troszczą się o siebie nawzajem, a przede wszystkim o osoby starsze. Dzięki tej rodzinnej trosce również wcześniej wspomniane wdowy po poległych policjantach nie pozostawają same. Po wizycie w prywatnym domu odwiedziliśmy również lokalną szkołę. Oprócz podstawowych przedmiotów jak matematyka czy języki gruzyjskie, dzieci mają także zajęcia z etyki, honoru i pomocy społecznej. Prorodzinna wspólnota kładzie również duży nacisk na praktyczne warsztaty, instruując, jak oszczędzać wodę czy jak uprawiać warzywa. W ostatnich latach poznałam m.in. dzieci ze szkół gruzyjskich, które brały udział w krajowych konkursach innowacyjnych, opracowując nowe pomysły na kompostowanie czy sposoby oczyszczania wody. Na pytanie, dlaczego zaczęli się tym interesować, uczniowie odpowiedzieli, że chcieliby kiedyś założyć fabrykę, która będzie przyjazna środowisku. Byłam pod wrażeniem, jak dziewczynki ze szkoły brały do rąk dżdżownice i z dumą tłumaczyły mi, że z ich pomocą zadbają o ziemię izraelską. Siła wiary. Druzem nie można się stać, ponieważ druzem trzeba się urodzić. To bardzo ważna zasada druzyjskiej tożsamości, dlatego też rodziny druzyjskie bardzo inwestują w naukę zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Nie mogą sobie pozwolić, żeby zrezygnować z nauczenia połowy własnej populacji, czyli kobiet, co się często zdarza na Bliskim Wschodzie. Druzów w Izraelu nie jest zbyt dużo, bo nieco ponad 100 tysięcy, więc każdy członek druzyjskiej rodziny jest cenny. Wiara jest osią ich społeczności, mimo że nie każdy ma możliwość zrozumienia jej tajników. Ludność druzyjska pod względem religijnym dzieli się na mędrców i niewiedzących. Tylko mały procent druzów, którzy swoją determinacją, inteligencją i zainteresowaniem udowadniają swoją pobożność, mogą zostać mędrcami, którzy pod okiem innych mędrców pogłębiają swoją wiedzę, by później móc ją przekazać kolejnym pokoleniom mędrców. Co ciekawe, mędrcami mogą zostać zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Wygląda na to, że w kulturze druzów mądrość nie dyskryminuje. Ze względu na silne przekonanie o dziedzictwie biblijnego Jetry, druzowie wierzą, że po tej linii są związani z ludem żydowskim, mają wspólne przeznaczenie. Według podań wewnątrz wspólnoty w historii Izraela nie było przypadku, żeby choć jeden druz był zdrajcą lub szpiegiem na sługach wroga. Zgodnie z tradycją druzowie wierzą, że ziemia izraelska należy do Żydów, a oni, jako potomkowie Jetry, mają im pomagać w utrzymaniu jej. Słuchając i czytając o tych przekonaniach, jestem pełna pokory i podziwu dla tej mniejszości w Izraelu, która pod wieloma względami rezygnuje z siebie, ze swoich praw i przywilejów, by służyć wyższym ideom. Zainspirowani przez Jetrę błogosławią Izrael i cieszą się z jego sukcesów. To wyjątkowe braterstwo przypomina mi o słowach, które Jetro wypowiedział do Mojżesza, kiedy spotkali się po latach na pustyni. Jeśli rzeczywiście Bóg w swojej mądrości ustanowił połączenie między biblijnym Jetrem a ludem druzyjskim, to tym bardziej chcę przywołać to błogosławieństwo, by pozostało ono wiecznie żywe nad tą społecznością jako deklaracja pełna wiary i nadziei. Jetro cieszył się ze wszystkiego dobra, jakie Adonaj wyświadczył Izraelowi, że go wyratował z rąk Egipcjan i rzekł Jetro, błogosławiony Adonaj, który wyratował was z ręki Egipcjan i z ręki Faraona. Teraz wiem, że Adonaj jest większy niż wszyscy bogowie. Już wiecie, czemu chciałem przeczytać ten rozdział. Co prawda książki nie czytałem, ale ze względu na to, że moja kochana żona często czyta mi na głos pewne fragmenty, przypomniała mi się ta refleksja. Znaczy refleksji tam, ten rozdział o druzach i z nawiązaniu do dzisiejszego czytania, dzisiejszej parszy tak naprawdę, która jest nazwana imieniem Jitry, stwierdziłem, że dobrze by było przekazać tą wiedzę o takim niewielkim narodzie, a nie tylko samą tylko wiedzę, bo tak naprawdę co pewne momenty wzruszające, dlatego że myślę, że ten mały naród pokazuje, jak wiele w nas powinno być miłości i wszelkiego dobra i dobrego patrzenia. I to dotyczy tak naprawdę wszystkich wierzących w Jeszuę, w Jezusa na całym świecie. I to nie zawężyłbym nawet tego tylko do ludu Izraela, ale jest to przede wszystkim to spostrzeżenie. Ale i do troski o siebie. Jak pięknie jest ukazane troska o rodzinę, o starsze osoby w tym narodzie małym. A wszystko to tak naprawdę wpisuje się w nauki Mesjasza Jeszuły. I jakby... Dlatego też chciałem właśnie to przytoczyć, żeby ten pułap dobra i to, że potrafią się powołać też na korzenie u Itry, który wiemy był teścią Moszego i uznał Boga, zresztą to wyznanie, zresztą Estera to zamieściła na końcu jego i niewątpliwie wracając do swojego, bo nie został swoim zieńcem pośród ludu Izraela, wrócił do swojego kraju, niewątpliwie tam szerzył naukę o jedynym Bogu i nie wiemy, choć tak naprawdę nie znając historii tego narodu, ale skoro mają taką tradycję i mają tak wiele miłości i tak naprawdę, tak jak ona tu pisze, poświęcają swoje życie tak naprawdę dla współpracy, są niesamowicie oddani, bo praktycznie oddają serce i całych siebie dla ludu Izraela. Niesamowite jest to spostrzeżenie, czy też ta refleksja odnośnie dzieci, tej grzybownicy i tego stawiania na ekologię, w ogóle patrzenia takim wzrokiem, co wiemy, że w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Poza tym też samo nauczanie, przejmowanie firm rodzinnych jest tak naprawdę do pozazdroszczenia, bo w dzisiejszych czasach różne zawody wykonujemy, w różnej pracy jesteśmy, wiele jest skażenia środowiska i wiemy, że brakuje tych dżdżowniczek w rękach i tego dobra, które powinno być tak naprawdę wpisane też w nasze postrzeganie i docenianie wszystkiego, co nawet w jakimś stopniu jest wprowadzane dla ratowania tej ekologii i w naszej rzeczywistości życia i tego, co nas otacza, bo to wszystko jest Boże stworzenie, Boże dzieło i niestety, jak wiemy, to ludzie przyczynili się do degradacji środowiska i wydając się człowiekowi, że wzrasta w wiedzy i poznaniu, osiąga poziomy techniki, jednak ta pycha, myślę, człowieka prowadzi do tego, że nie zauważa albo nie chce nawet widzieć dla swoich jakichś ambicji czy przede wszystkim myślę, że tego, że nie uznaje się prawdziwego Boga jako tego autorytetu i źródła życia, niszczy się po prostu całe środowisko i tylko łaska Boża, że możemy cieszyć się Bożą opieką i pokojem, i zdrowiem, i pomimo tych różnych dolegliwości i chorób, które przychodzą, to jednak to dobro, które z niebios mamy, ten pokój, który nam tak wiele daje siły na zmagania, powoduje, że uczymy się ufać Bogu. Na pewno uczymy się i sam sobie tego życzę i uświadamiam, myślę, może dlatego, że człowiek im starszy, więcej ma refleksji i bardziej jest dojrzały, że to jest bardzo ważne, bardzo cenne i myślę, że zawsze będzie mesjasz tym wzorcem doskonałym, do którego mamy zmierzać, bo jak powiedział sam, nie jest uczeń nadmistrza, wystarczy, że będzie jak jego mistrz. Czyli mamy mieć ufność bardzo przy Bogu i wtedy niewątpliwie będzie nam jeszcze łatwiej w tych różnych chwilach, w trudnych sytuacjach i chorobach i doświadczeniach, żeby nie utracić pokoju, w sercu, ten pokój zabiegać, ciesząc się z tego miłosierdzia, jakie Bóg rozlewa nad nami. Bo to ono sprawiło, że łaska nas ogarnęła i życie się może zmieniać i też dla wszystkich was, młodych, młodzieży, to wszystko przed wami. Że jest wasza wolna wola i abyście w tej wolnej woli zawsze mądrze decydowali i wybrali tą drogę za Bogiem w Mesjaszu. Jak śpiewa Tał, 100 lat życzy tobie świat, niech sobie życzy stary dziad, ja życzę ci wieczności. Także tego wam życzę, żebyśmy wszyscy mogli się kiedyś znaleźć w tej wieczności, nie mówiąc już o Królestwie Mesjasza. Także taka moja refleksja, jest to na pewno jakaś taka inna usługa, ale chciałem takie bogactwo przekazać. Jest nieraz przydatne, myślę, lektura, to pokażę, bo Estera Bia wydała taką książkę, można ją kupić. Była 7 lat w Izraelu. No, dużo ciekawych refleksji ja nie czytałem jeszcze. Ale w tym razie akurat ze względu na żonę się podzieliłem. No i mnie uderzyło to właśnie utożsamienie się z Itrem. A dzisiejsza parsza jest jego imieniem nazwana, także myślę, że pełny bukiet dzisiejszej rzeczywistości, którą możemy spotkać w Izraelu, dla tych, którzy polecą, już są jakby przed dzień. Życzę błogosławieństwa i jak najwięcej spotkań, szczególnie z tymi, którzy wierzą w Jeszuę, ale i duchowych przeżyć związanych z osobistą wiarą w Boga i kroczeniem za Mesjaszem. Także tego wszystkim wam życzę i dziękuję Bogu za wszystko, co daję. Także.